Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Witam Państwa serdecznie, nazywam się Przemek Fasunek. Opowiem Państwu dzisiaj o temacie troszkę innym niż zwykłem opowiadać na tej konferencji. Nie chciałem zawieść tych, którzy są drugi raz na Confidence. Nie chciałem, żeby słuchali tego samego, co było zeszłym razem. W związku z tym postanowiłem na dzisiejszą konferencję przygotować temat związany z bezpieczeństwem Bluetootha. Powiemy sobie o błędach w powszechnie wykorzystywanych urządzeniach przenośnych, powiemy sobie o architekturze protokołu i tak dalej, i tak dalej. Będzie także prezentacja praktyczna. Wydaje mi się, że to będzie całkiem ciekawa część tego wykładu, ponieważ pokażę, w jaki sposób można się włamać na telefon, w jaki sposób przejąć kontrolę nad telefonem, tak aby dzwonić z niego, wysyłać SMS-y i tak dalej, i tak dalej. Ćwiczenia będą wykonywane na takim telefonie, to jest Nokia, nie pamiętam jaka ona jest, prawdę powiedziawszy, 6310. To jest telefon, który jest powszechnie używany, kiedyś był jeszcze powszechnie używany, teraz troszkę mniej, ale o tym później. Prezentacja będzie poruszać także kilka innych tematów związanych z bezpieczeństwem technologii radiowych, transferów danych. Ja jestem krótkofalarzem, także ogólnie radiem jestem bardzo zainteresowany. Postanowiłem także powiedzieć troszkę ogólnie o radiu i o sposobach przesyłu danych przez radio. Tak jak powiedziałem na wstępie, mówimy sobie na początku o tym, czym jest Bluetooth, w jaki sposób Bluetooth działa, jakie usługi są udostępniane przez Bluetootha. Później poruszymy tematykę konkretnych problemów implementacyjnych i słabości w protokołach Bluetoothowych, a na końcu prezentacja ataku. Więc tak, Bluetooth jest technologią, która została zaprojektowana, aby umożliwić transfer danych pomiędzy małymi urządzeniami przenośnymi, które są najczęściej zasilane z baterii. Głównymi założeniami Bluetootha jest przede wszystkim niski pobór mocy, około 100 mW, a także zapewnienie możliwości korzystania z wielu usług, jak również łączenia urządzeń mobilnych w sieci personalne. Te sieci personalne są o tyle ciekawe, że są sieciami samoorganizującymi się, jeżeli węzły nie widzą się nawzajem, jeżeli są one zbyt daleko siebie, aby usłyszeć się bezpośrednio, wykorzystywany jest węzeł trzecie urządzenie, które przesyła dane pomiędzy dwoma węzłami stanowiącymi sieć personalną. Kolejnym założeniem technologii Bluetooth jest to, aby układy realizujące tę technologię były produkowane na tyle masowo, że ich cena była na poziomie kilku dolarów, czy nawet poniżej dolara. To założenie zostało spełnione. Układy Bluetooth są w tej chwili instalowane w praktycznie wszystkich nowych telefonach komórkowych, jak również w wielu innych urządzeniach przenośnych, takich jak takich jak na przykład zestawy głośno mówiące w samochodach, słuchawki bezprzewodowe itd., itd. Widzę, że ktoś mi próbuje przez Bluetootha wysłać już coś, ale to jeszcze nie pora. Założeniem technologii Bluetooth było zapewnienie bezpieczeństwa transmisji i bezpieczeństwa autoryzacji. To założenie zostało częściowo spełnione. Autoryzacja w Bluetoothie została oparta o protokoły kryptograficzne, algorytmy kryptograficzne. Natomiast ze względu na błędy implementacyjne w samej specyfikacji Bluetootha możliwe jest naruszenie bezpieczeństwa niektórych urządzeń, i to właśnie będzie tematyką tej prezentacji. Kilka słów o samym Bluetoothie. Bluetooth tworzy własny stos protokołów. Ten stos protokołów w założeniach i częściowo w budowie jest zbliżony do TCP/IP. Na samym spodzie leży warstwa radiowa, która umożliwia dostęp do medium. Jako radio tutaj jest wykorzystywane radio działające w paśmie 2,4 GHz, a konkretnie od 2400 do 2479 MHz. To jest to samo pasmo, które jest wykorzystywane przez sieci bezprzewodowe w standardzie 802.11b i g. Dużo osób pyta, dlaczego właśnie takie pasmo jest wykorzystywane przez sieci bezprzewodowe i przez Bluetootha. Odpowiedź jest bardzo prosta. To pasmo zostało uwolnione ze względu na dużą ilość zakłóceń. W tym paśmie działają kuchenki mikrofalowe, ponieważ częstotliwość rezonansowa wody wynosi dokładnie 2450 MHz, a ponieważ kuchenki mikrofalowe są urządzeniami działającymi z dużą mocą, one w dużym stopniu zakłócają to pasmo, tak że nie jest używane do innych zastosowań. Dlatego to pasmo zostało uwolnione, dlatego tam działa Bluetooth i inne technologie transmisji danych. Pasmo jest podzielone na 79 kanałów. Każdy kanał ma szerokość 1 MHz. Zastosowanie jest modulacja FSK. Nie jest to prosta FSK, to jest GFSK. Natomiast przełączanie kanałów jest realizowane przez algorytm sterowany przez adres bluetoothowy, to znaczy sekwencja przełączania kanałów jest realizowana z szybkością 1600 kanałów na sekundę. 1600 razy na sekundę następuje zmiana kanału spośród tych 79 kanałów. Natomiast sekwencja skoku, kolejność wyboru tych kanałów jest zależna od adresu sprzętowego urządzenia bluetoothowego. Taki sposób rozproszenia widma jest różny niż w urządzeniach Wi-Fi-owych 802.11b/g. Tam następuje rozproszenie bezpośrednie, to znaczy sygnał jest rozproszony bezpośrednio na kilka różnych częstotliwości czy kilkaset różnych częstotliwości. To jest tak zwane rozproszenie BSSS, bezpośrednie rozproszenie. Natomiast zastosowane w Bluetoothie rozproszenie to jest FHSS z przełączeniem częstotliwości. Urządzenia Bluetooth są realizowane w trzech klasach. Od klasy urządzenia zależy jego moc i jego zastosowanie. Pierwsza klasa dysponuje mocą 100 mW, to jest tyle, ile urządzenie Wi-Fi-owe. Pozwala to na osiągnięcie zasięgu rzędu 100 metrów z wykorzystaniem domyślnie dołączonej anteny. Druga klasa, te urządzenia są najpopularniejsze, drugiej klasy, to jest 2,5 mW i około 10 metrów zasięgu. Natomiast urządzenia trzeciej klasy dysponują mocą 1 mW, zapewniają zasięg około 10 cm i wykorzystywane są przede wszystkim w urządzeniach mechanicznych, na przykład ramię robota, tam gdzie występuje konieczność zastosowania radiowej transmisji danych, tak aby... Przepraszam, ten mikrofon cały czas mi szwankuje, jak wychodzę z tego miejsca. Trzecia klasa jest wykorzystywana na przykład w takich miejscach, gdzie ze względu na duży ruch urządzenia, częstość ruchu urządzenia, tam nie może być żadnego mechanicznego połączenia przy pomocy przewodu. Bluetooth występuje obecnie w dwóch wersjach, to jest wersja 1.1 i wersja 2.0. Wersja 1.1 zapewnia transmisję danych z szybkością 723 kb na sekundę, natomiast wersja 2.0, do której urządzeń jest jeszcze w dalszym ciągu bardzo niedużo, ona zapewnia transmisję danych z prędkością ponad 2 megabity na sekundę. Obecnie konsorcjum Bluetooth pracuje nad standardem Ultra Wide Band, to jest standard, który będzie działał w bardzo szerokim paśmie częstotliwości. To będzie rozproszenie widma działające od 3 GHz do 10 GHz, także pokryte zostanie 7 GHz pasma. Moc będzie bardzo mała, tak aby nie wpływać na inne urządzenia działające w tych pasmach chronionych. Natomiast prędkości możliwe do uzyskania to będą prędkości rzędu 400-500 megabitów na sekundę przy odległości rzędu metra, 2 metrów. Kolejna warstwa standardu Bluetooth to jest warstwa baseband. Ta warstwa definiuje już konkretne typy pakietów. Występuje w Bluetoothie 13 typów pakietów i one są podzielone na dwie grupy. Grupy pakietów ACL to są pakiety, które służą do przesyłania danych asynchronicznych. Nie występuje tam podział na połączenia. Te pakiety są odpowiednikami pakietów UDP znanych z IP. Natomiast pakiety SCA, one przede wszystkim są wykorzystywane w Bluetoothie do transmisji głosu. To są pakiety przekazywane synchronicznie i tam występuje podział na połączenia. Połączenia w Bluetoothie stosują standard ARQ, co oznacza retransmisję pakietów w przypadku utracenia bądź w przypadku błędu, oraz FETS, czyli Forward Error Correction. Dane kodowane przy pomocy standardu Bluetooth są przesłane nadmiarowo, tak aby w przypadku zniekształceń sygnału możliwe było odtworzenie części danych bez konieczności ich retransmisji. W przypadku Bluetootha FETS jest zaimplementowany w taki sposób, że 10 bitów jest kodowanych przy pomocy 15 bitów. Taką mamy nadmiarowość. Adresacja w Bluetoothie jest taka sama jak w przypadku urządzeń internetowych. Występuje adres praktycznie identyczny z adresem internetowym, 48-bitowy. Także występuje podział na klasy producentów, na klasy w obrębie adresów przyznanych producentom występuje podział na konkretne modele urządzeń. Warstwa baseband jest odpowiedzialna także za zestawianie połączeń i za sygnalizację w tej najniższej postaci. Kolejną warstwą, która ma bezpośredni dostęp do medium radiowego, jest warstwa LNP. To jest warstwa, która zarządza autoryzacją i pełnotrawem łącza. To ta warstwa odpowiedzialna jest za parowanie urządzeń bluetoothowych, a także za negocjację klucza, która jest konieczna do przeprowadzenia parowania. Parowanie jest procesem, w którym dwa urządzenia po wpisaniu PIN-u po obydwu stronach ustalają wspólny klucz, klucz kryptograficzny, który jest wykorzystywany później przez algorytm symetryczny. Ten klucz kryptograficzny jest negocjowany przy pomocy algorytmu asymetrycznego. Warstwa LNP także pozwala na zmianę mocy nadajnika, odpowiada za zmianę mocy nadajnika w zależności od pojawiających się błędów. Ta moc jest dynamicznie skalowana, a także pozwala na zdefiniowanie polityk quality of service. Kolejną warstwą protokołu Bluetooth jest interfejs Host Controller Interface. To jest ta warstwa, do której bezpośrednio ma dostęp użytkownik. To jest istotna informacja, to jest podstawowe założenie bezpieczeństwa Bluetootha. Użytkownik Bluetootha nie otrzymuje dostępu do żadnej warstwy leżącej poniżej HCI. On nie ma możliwości modyfikowania bezpośrednio pakietów wysyłanych w Ether. On nie ma możliwości wpływania na żaden z tych algorytmów, które pozwalają na wysyłanie tych danych. Użytkownik posiada dostęp jedynie do HCI. HCI udostępnia mu komendy. Te komendy są prostymi komendami typu wyślij pakiet ACL, wyślij pakiet SCL czy szukaj stacji. Natomiast HCI wywołuje po stronie użytkownika, wysyła do użytkownika, do aplikacji użytkownika zdarzenia. Zdarzenia mogą być takie jak zakończenie wyszukiwania stacji aktywnych lub, słucham? Może, natomiast wymaga to zmiany firmware'u, który udostępnia Host Controller Interface. To nie jest taka proste działanie, gdzie użytkownik posiada metodę wysyłania pakietów z zespofowanym adresem bluetoothowym. Nie jest to możliwe. Host Controller Interface także przekazuje do warstwy użytkownika zdarzenia, takie jak na przykład zakończenie wyszukiwania stacji razem z rezultatem tego wyszukiwania oraz informacja o tym na przykład, że nadszedł pakiet. Kolejna warstwa L2CAP działa na bazie pakietów ACL, pakietów asynchronicznych bezpołączeniowych. Ta warstwa udostępnia możliwość wysyłania fragmentów danych pakietów o długości do 64 kB. Zajmuje się ona fragmentacją tych pakietów i łączeniem ich po drugiej stronie. Jest zorientowana połączeniowo lub bezpołączeniowo. Przy użyciu L2CAP możemy wysyłać pakiety, które należą do połączenia. Połączenie jest tutaj identyfikowane przez kanał L2CAP, bądź są to samodzielne pakiety, tak jak pakiety UDP. Ta warstwa umożliwia także zdefiniowanie własnej polityki quality of service, gdzie mówimy o tym, że pakiety powinny docierać z odpowiednim opóźnieniem. Kolejna wyższa warstwa to jest warstwa RFCON. To jest zasadniczy protokół, który został zaprojektowany po to, aby emulować port szeregowy. Tutaj mamy pełną połączeniowość. Możemy zostawić 60 takich kanałów RFCON. Jest zapewniona kontrola przepływu. Z punktu widzenia programisty czy użytkownika kanał RFCON jest tak jakby połączeniem TCP. Tam można wrzucać dowolne dane, nie martwić się o to, że one dojdą w innej kolejności, ponieważ niższe warstwy zapewniają podział na odpowiednią ilość fragmentów, dostarczenie tych fragmentów bezbłędnie, ewentualnie dla transmisji, złożenie tego po drugiej stronie, a całość z kontrolą przepływu. Dla programisty to jest ciągłe strumienie danych, które może przesłać do drugiego komputera. Na bazie protokołu L2CAP implementowany jest także protokół SDP, Service Discovery Protocol. Ten protokół pozwala na ogłaszanie serwisów. ogłaszanie usług, które są zainstalowane na danym urządzeniu. Każda usługa ma swój unikalny identyfikator i ogłaszany jest także sposób dostępu do niej, to znaczy przy pomocy jakiego protokołu ona jest zaimplementowana. Czy jest to usługa nasłuchująca na protokole L2CAP bezpośrednio, czy też wyżej na bazie protokołu RFCON. Ogłaszany jest także endpoint do tej usługi, to znaczy na przykład numer kanału L2CAP bądź numer kanału RFCON. A także profil, czyli typ usługi. Bluetooth definiuje kilka różnych protokołów, a to będzie za chwilę. Podstawowe usługi, czyli w nomenklaturze Bluetootha profile, które są udostępniane przez większość urządzeń. Przede wszystkim są to profile związane z wymianą plików, takich jak FTP i OPP. Obydwa te profile są zaimplementowane przy pomocy protokołu OBEX. Protokół OBEX jest czymś w rodzaju binarnego HTTP. On został zaimplementowany specjalnie po to, aby umożliwiać przesyłanie plików po połączeniu podczerwonym, natomiast został bez większych zmian zaimplementowany w Bluetoothie. Kolejny profil, które działa na bazie Bluetootha, to jest profil HS. To jest transmisja głosu do słuchawki bezprzewodowej. To jest w sumie najczęściej używany profil przez użytkowników telefonów komórkowych. Natomiast pozostałe dwa profile pozwalają na dostęp do sieci przy użyciu enkapsulacji Ethernet lub enkapsulacji PPP. W przypadku enkapsulacji PPP zestawione jest połączenie emulujące terminal, połączenie RFCON emulujące terminal. Na bazie tego uruchamiamy z protokół PPP, tak samo jak na modemie. Na bazie tego działa protokół IP. Możliwe jest zastosowanie profilu PAN, tak aby można było stosować bezpośrednią enkapsulację Ethernet. Wtedy adresy sprzętowe urządzeń bluetoothowych, adresy BDA stają się adresami MAC warstwy Ethernet. Możliwe jest enkapsulowanie zarówno pakietów IP, jak i każdych innych, na przykład IPX. Jakie są założenia bezpieczeństwa technologii Bluetooth? Przed rozpoczęciem transmisji konieczne jest przeprowadzenie fazy parowania. Parowanie polega na tym, że na obydwu urządzeniach, które chcą rozpocząć transmisję, konieczne jest wprowadzenie takiego samego kodu PIN. Na bazie tego kodu PIN ustalany jest pseudolosowy klucz sesji, który wykorzystywany jest później do szyfrowania asymetrycznego algorytmem A0. O ile klucz asymetryczny, algorytm asymetryczny, on się nazywa SAFER, jest w zasadzie algorytmem bezpiecznym, nie zostały w nim odnalezione żadne poważne błędy. Co więcej, ten algorytm nie jest już najmłodszym algorytmem, został wielokrotnie przeaudytowany. O tyle algorytm A0, symetryczny algorytm, tutaj został zaprojektowany specjalnie na potrzeby Bluetootha. On nie jest algorytmem do końca bezpiecznym. On ma pewne znane słabości, które mogą być wykorzystane do przechwycenia transmisji przebiegających przy pomocy technologii Bluetooth. Kolejnym założeniem bezpieczeństwa jest możliwość ukrycia urządzenia. Ponieważ użytkownik nie ma dostępu do warstwy radiowej, on nie może monitorować transmisji, która jest wykonywana przez inne urządzenia. To urządzenie musi zdecydować o tym, czy chce się odezwać na pytanie o wszystkie urządzenia, na pytanie takie rozgłoszeniowe, czy też nie. Większość telefonów i większość urządzeń bluetoothowych posiada taką opcję, jak ukrywanie urządzenia. To jest funkcja taka, że urządzenie po prostu przestaje odpowiadać na zapytania rozgłoszeniowe o wszystkie urządzenia. Założeniem bezpieczeństwa kolejnym jest mały zasięg urządzenia. Bluetooth, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, w wariancie najlepszym może mieć zasięg 100 metrów. Ponieważ zasięg jest nieduży, to i liczba potencjalnych napastników także duża nie jest. Wszyscy są w zasięgu wzroku. Takie było założenie, natomiast z zasięgiem bywa bardzo różny. Przez zastosowanie odpowiednich anten można go znacznie zwiększyć. O tym będzie za chwilę. No i odseparowanie użytkownika od najniższych warstw, tak jak powiedziałem, użytkownik posiada dostęp tylko do warstwy HCI, do warstwy kontrolera hosta. Wszystko, co jest poniżej HCI, czyli warstwa baseband, warstwa radiowa, to wszystko jest ukryte przed użytkownikiem. On nie może, tak jak w przypadku sieci Wi-Fi, snifować innych użytkowników. On nie może wysłać swoich pakietów, konstruować swoich pakietów. On tylko może polegać na warstwie udostępnionej przez firmware takiego dongla. problemy projektowe implementacyjne. Po pierwsze, najprostsza rzecz, czyli większy zasięg niż to, co przewidział producent. Przy użyciu anten kierunkowych, na przykład od Wi-Fi'a, możliwe jest zwielokrotnienie zasięgu urządzeń, które nawet działają w drugiej klasie, czyli powinny mieć 10 metrów. Niektórzy przeprowadzili konkretne eksperymenty. Zostało zademonstrowane próby połączenia na odległość nawet 2 km pomiędzy komputerem posiadającym dangla klasy pierwszej, czyli posiadającego moc 100 mW, a telefonem, który miał kredy urządzeniem klasy drugiej posiadającym moc 10 mW. Możliwe było ustanowienie dwukierunkowej komunikacji, możliwe było zaatakowanie takiego telefonu, co wydaje się być całkiem ciekawe. Możemy z anteną kierunkową ustawić się na zewnątrz jakiegoś budynku i polegać na urządzenie użytkowników, którzy chodzą wewnątrz budynku. Jesteśmy poza zasięgiem tych osób, więc mamy ułatwione zadanie. Kolejny błąd to jest tak zwany blue bug. To są ukryte kanały RF-com, czyli ukryte kanały odpowiadające za emulację portów szeregowych, które zostały zaimplementowane przez niektórych producentów w niektórych urządzeniach. Cel nie jest jasny, natomiast należy to traktować jako backdoor. Niektóre urządzenia, niektóre telefony udostępniają wszystkim kanały RF-com, na przykład na które dostępne są w pełnym zakresie komendy AT. Oznacza to, że z takiego telefonu osoba obca bez parowania może dzwonić. To za chwilę zademonstruję. Możliwe jest także fingerprinting urządzenia. Co o takim urządzeniu można powiedzieć? Można powiedzieć chociażby to, jakiego producenta jest, ponieważ adresy bluetoothowe, adresy MAC są przydzielane w taki sam sposób jak adresy internetowe. Są przydzielane klasy adresów dla konkretnych producentów. Patrząc tylko na adres MAC, możemy powiedzieć, że dane urządzenie jest Nokia czy Ericssona. Patrząc na kolejne 2 czy 3 bajty adresu MAC, możemy powiedzieć, że to jest konkretny model urządzenia. Idąc dalej, te adresy są przyznawane kolejno, w związku z tym można mniej więcej estymować datę produkcji telefonu. Te wszystkie informacje mogą pomóc w przeprowadzeniu ataku na konkretne urządzenie. Wiemy, że mamy do czynienia z konkretnym modelem, wiemy, jakie są błędy w implementacji tego konkretnego modelu, możemy łatwiej przeprowadzić atak. Błąd typu BlueSnarf polega na publicznie dostępnych plikach. Plikach dostępnych na profilu FTP czy na profilu OPP. Większość telefonów posiada usługę OBEX Push. Ta usługa służy do przesyłania wizytówek. Założenie jest takie, żeby przesyłanie wizytówek nie wymagało autoryzacji. To znaczy, żeby każdy z telefonów mógł się połączyć z takim serwisem, wysłać wizytówkę, a dopiero urządzenie, które odebrało taką wizytówkę, ono pyta, czy przyjmuje, czy chcemy przyjąć taką wizytówkę, czy ją odrzucić. To założenie jest nie do końca poprawne. Po pierwsze, zdarza się, że taka wizytówka jest większa, jest sformatowana niestandardowo i zajmuje pamięć urządzenia docelowego. To nawet nowe telefony są na ten błąd podatne, ale co gorsza, zdarza się, że telefon oprócz implementowania metody OBEX Push, czyli umożliwiającej wysłanie pliku, nie ogranicza także dostępu do metody GET, umożliwiającej podanie pliku. W szczególnych przypadkach możliwe jest ściągnięcie w formacie wizytówki całej książki telefonicznej, która po prostu jest dostępna jako plik na OBEX-ie. Nie możemy wylistować plików, natomiast bardzo często, znając nazwę tego pliku, możemy pobrać taki plik. Cała klasa ataków typu Denial of Service. Bluetooth jest względnie skomplikowanym protokołem. Specyfikacja zajmuje 1200 stron. Ona jest publicznie dostępna. Atakując protokoły na Bluetooth, atakując konkretne typy pakietów, formując zniekształcone pakiety, możemy spowodować, że urządzenie docelowe zawiesza się, przestanie działać też bluetoothowy i tak dalej, i tak dalej. Blue Bump to nie jest zbyt poważny błąd, natomiast zdarza się dla niektórych urządzeń, że pomimo, że została użytkownik, który otworzył połączenie, pomimo skasowania później autoryzacji dla tego telefonu, usunięcia go z listy dozwolonych urządzeń, to połączenie nie jest zrywane, ono jest cały czas otwarte. I kolejny atak, Blue Bump, to jest wtedy, kiedy użytkownik podszywający się pod inne urządzenie z którym atakowane urządzenie ma ustanowione parowanie, powoduje, że na atakowanym urządzeniu to parowanie jest usuwane. Kiedy oryginalne urządzenie próbuje się skomunikować wtedy z zaatakowanym urządzeniem, parowanie musi zostać przeprowadzone jeszcze raz. W samym mechanizmie parowania istnieje kilka słabości, które umożliwiają nam łatwe przejęcie takiego klucza sesji, w efekcie czego można odszyfrować takie transmisje. Inne pomysły na ataki. Na przykład inżynieria społeczna. Większość urządzeń bluetoothowych, większość ludzi, którzy stosują urządzenia bluetoothowe, korzysta z nich w sposób nie do końca odpowiedzialny. Kiedy parują dwa urządzenia między sobą, bardzo często stosowane są bardzo łatwe kody PIN. Praktycznie każda słuchawka bluetoothowa ma domyślny kod PIN 0000, albo 1234, albo 12345. Ja jestem akurat, nie udostępniam żadnych publicznych serwisów, a dongla bluetoothowego mam po to, żeby zademonstrować błąd w telefonie, o tym będzie za chwilę, ale okej, jak ktoś może mnie, jak ktoś chce mnie skanować, to mi to nie przeszkadza. Podszywanie się pod serwisy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie w jakimś pociągu czy w jakimś środku komunikacji publicznej udostępniony jest access point bluetoothowy, taki, gdzie każdy może się połączyć z promptopa czy z telefonu, aby korzystać z internetu. Większość urządzeń, kiedy pokazuje listę urządzeń, które są publicznie dostępne, pokazuje jedynie ich nazwy, nie pokazuje ich adresów MAC. W związku z tym ktoś może stworzyć access pointa, który nazywa się tak, jak powinien się nazywać. Użytkownik atakowany widzi na liście dwa urządzenia, które się tak samo nazywają i nie wie, które może wybrać. Wybiera ten niewłaściwy. Tam jest już zainstalowany sniffer i cała komunikacja z internetem jest podsłuchiwana. Długie i nietypowe nazwy urządzeń. Bardzo wiele urządzeń, kiedy nadchodzi próba parowania, czy nadchodzi próba wysłania wizytówki, wyświetla pytanie, czy połączyć się z tym telefonem. Tu możemy zastosować dwa proste triki, które mogą takiego użytkownika zmylić. Możemy stworzyć albo bardzo długą nazwę składającą się ze spacji na początku, tak że ona nie zostanie wyświetlona na telefonu, zostanie zadane pytanie, czy chcesz się połączyć, nie będzie napisane z czym, albo możemy zastosować taki trik, gdzie wpisujemy fragment jakiegoś komunikatu, który brzmi jak komunikat telefonu. Czy chcesz połączyć się na przykład, no bardzo proszę. Możemy stworzyć taką nietypową nazwę urządzenia, która brzmi jak komunikat telefonu. Wykrywanie ukrytych urządzeń. Nawet jeżeli urządzenie nie ogłasza się jako publiczne, czyli nie odpowiada na zapytanie broadcastowe o inne urządzenia, można lecąc po kolei po adresach MAC, sprawdzając po kolei adresy MAC, można sprawdzić, czy urządzenie odpowiada. Jeżeli wiemy, jakich modeli telefonów szukamy, mamy już ograniczoną ilość adresów MAC do przeskanowania, bo cała pula 2D48 to jest niemalże niemożliwe do przeskanowania. Natomiast konkretni producenci mają tą pulę już znacznie ograniczoną. Jeżeli szukamy konkretnych modeli telefonów, mamy tą pulę jeszcze bardziej ograniczoną. Teraz to, co jest bardzo ciekawe, czyli uzyskiwanie dostępu do warstwy radiowej. Po uzyskaniu dostępu do warstwy radiowej można przeprowadzić dużo więcej ciekawych ataków i nie tylko dotyczy to problemów bluetoothowych, ale także wielu innych technologii radiowego przesyłu danych. W przypadku bluetootha mamy do czynienia albo z gotowymi analizatorami protokołu. Te analizatory oczywiście pozwalają na wysłanie pakietów każdego typu, pozwalają na sniffowanie takiego połączenia bluetoothowego i oczywiście mogą zostać wykorzystane do przeprowadzanie na przykład ataków kryptograficznych na Bluetootha, takich jak odzyskiwanie klucza sesji. Natomiast z punktu widzenia przeciętnego atakującego taki analizator nie jest zbyt dostępny, on kosztuje kilkanaście tysięcy dolarów. Raczej nikt nie będzie inwestował w niego, żeby bawić się w bezpieczeństwo Bluetootha. Dla tych ludzi dużo ciekawszy może być projekt GNU/Radio. To jest projekt, który pozwala na budowanie własnych odbiorników i nadajników typu Software Defined Radio. W GNU/Radio to my opisujemy software'owo wszystkie elementy modulacji, wszystkie elementy dostępu do medium, praktycznie cały schemat transmisji radiowej. Piszemy to w Pythonie lub w C++. Przykładowe i istniejące demodulatory i modulatory GNU Radio to są demodulatory i modulatory dla transmisji FM oczywiście, jako prostsze, jako bardzo prosty, dla AM, dla jednostęgowych transmisji SSB, a także dla modulacji BMSK, gdzie działające przykłady pozwalają na transmisję IP z szybkością do 1 megabita, wszystko w software'ze, a także zbudowanie voice-covera, które kompresuje głos przy pomocy algorytmów GSM i przesyła do drugiego software'owego radia. Jest możliwe napisanie demodulatora i modulatora dla Bluetootha. Publicznych implementacji jeszcze nie ma. Ten modulator dla Bluetootha ze względu na zastosowaną modulację, a także sposób dostępu do medium będzie z pewnością dużo łatwiejszy niż napisanie demodulatora dla Wi-Fi 802.11bg czy dla standardu MTS. Co potrzebujemy? Przetworniki cyfrowe, analogowe i analogowo-cyfrowe, a także nadajnik i odbiornik na pasmo 2,4 GHz. Projekt GNU Radio pozwala na skonstruowanie bądź kupienie urządzenia, które zawiera takie przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe. To są cztery przetworniki, które są sprzężone ze sobą na układzie typu FPGA. One obsługują, pozwalają na samplowanie bądź wysyłanie jednocześnie 6 MHz pasma, czyli w przypadku Bluetootha to jest 6 kanałów jednocześnie. To urządzenie jest całkowicie open source'owe, to znaczy jeżeli ktoś posiada zdolności elektroniczne, może je także zbudować. Mowa tu przede wszystkim o tym, co jest zaprogramowane w układzie FPGA. Natomiast dla osób bardziej leniwych to jest możliwe do kupienia za $500. Takie urządzenie pozwala na skorzystanie z kilku od razu dostępnych transceiverów. Tutaj mamy do dyspozycji nadajniki i odbiorniki na różne pasma. Na dobrą sprawę to jest od 2 MHz, czyli od falkrotki aż do 2,5 tysiąca MHz, czyli aż do końca pasma Wi-Fi. Z naszego punktu widzenia oczywiście najciekawszy jest ten ostatni nadajnik, odbiornik. On pokrywa całe pasmo Bluetooth i całe pasmo Wi-Fi, kosztuje $275. Także można go zrobić we własnym zakresie albo kupić. I to jest praktycznie wszystko, co potrzebujemy, aby zaatakować Bluetootha w warstwie najniższej. Musimy jeszcze napisać sam demodulator GFSK. Musimy napisać mechanizm, który będzie dostępował do medium radiowego. Musimy skakać po kanałach w odpowiedniej sekwencji. Ta sekwencja jest zależna od zegara i od urządzenia, od adresu urządzenia. I to praktycznie wszystko, co potrzebujemy, aby zaatakować Bluetootha. Co można zrobić? Możemy podsłuchiwać parowanie. Przy pasywnym sniffingu możemy odzyskać 4-cyfrowy PIN w przeciągu poniżej sekundy, natomiast 7-cyfrowy PIN w 76 sekundach. Te testy zostały przeprowadzone na komputerze klasy Pentium 4. Możemy przeprowadzać ataki statystyczne na algorytm symetryczny, wtedy, kiedy nie możemy podsłuchać parowania. Przy podsłuchiwaniu algorytmu symetrycznego potrzebujemy mieć 2 do 23, czyli około 8 milionów pakietów. Musimy znać początkowe 24 bity z tych pakietów, co nie jest wcale takim skomplikowanym założeniem, ponieważ początkowe 24 bity zawierają adresy i możemy w niedużej ilości operacji, niedużej dla współczesnych procesorów, odzyskać taki klucz szyfrowania. Co więcej, potencjalne niezliczone błędy w firmware'ze dongli bluetoothowych. Takie błędy nie są możliwe do wykrycia czy wykorzystania bez dostępu do warstwy radiowej. Można sobie wymyślić, że znajdziemy atak typu denial of service w telefonach, kiedy telefon, firmware telefonu po otrzymaniu konkretnego pakietu, którego normalnie drogą nie da się wysłać, on się zawiesza. Na pewno takie błędy znajdują się. Specyfikacja Bluetooth jest na tyle skomplikowana, że można się spodziewać, że tych błędów jest bardzo dużo. Możemy algorytmy kryptograficzne atakować w taki sposób, aby szybciej zdobyć wszystkie pakiety potrzebne do przeprowadzenia analizy statystycznej algorytmu A0. Ale lekko zmieniając temat z Bluetootha, czy ktoś sprawdził, czy inne algorytmy, inne protokoły dostępu radiowego są bezpieczne? Tetra, która jest bardzo powszechnie wdrażana w tej chwili, aby zbudować zunifikowaną łączność dla policji, straży pożarnej, pogotowia i pozostałych służb, ona jest stosunkowo prostym protokołem. Stosuje modulację fazową, kwadraturową fazową. Stosuje dostęp do medium taki jak GSM, czyli bezpodzielne szczeliny czasowe. I stosuje 4 algorytmy kryptograficzne, z czego 2 z nich są tylko i wyłącznie do użytku rządowego i tylko na terenie Unii Europejskiej. Domyślam się, że to są te algorytmy, które zostały zaprojektowane jako mocniejsze. Natomiast 2 pozostałe są do użytku publicznego. To są na pewno te algorytmy, które zostały zaprojektowane jako słabsze. Nikt nie przeprowadził kryptoanalizy tych, tak? Tak, jest literówka. T1, T2 to jest do użytku publicznego, T3, T4 jest do użytku zamkniętego. Można się spodziewać, że te algorytmy do użytku publicznego są słabe. Co więcej, nikt nie zastosował tych algorytmów, nie zastosował gotowych algorytmów, które zostały przetestowane, które zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa. Nikt nie sprawdził, nikt nie zastosował ten AES-a. Zostały zaprojektowane jakieś własne algorytmy, które nie zostały dobrze przetestowane. W związku z tym można się spodziewać, że jakieś błędy, podobnie jak w przypadku GSM-a czy Bluetooth-a, prędzej czy później zostaną tam znalezione. I co wtedy? Przecież nikt nie będzie zmieniał urządzeń czy firmware'ów na wszystkich urządzeniach, które pracują we wszystkich służbach porządku publicznego w Europie. Inne przykłady urządzeń radiowych, które można łamać przy pomocy dostępu do medium radiowego lub próbować łamać. Na przykład piloty do bram, alarmów, zamków centralnych. Są bardzo proste urządzenia, które stosują modulację FSK i najczęściej zmienną sekwencję, natomiast ta sekwencja jest na tyle krótka, na przykład 64-bitowa, że jej odzyskanie nie jest zbyt trudne. Niskie syreny alarmowe obrony cywilnej. One także posiadają komunikację radiową. Co więcej, każdego wieczora około godziny 22 wszystkie raportują do centrali. Można wtedy je podsłuchać. Można uzyskać do nich dostęp, można włączyć alarm w całym mieście. Radio Stop PKP, nie wiem czy wiecie, że coś takiego istnieje. Po wysłaniu kilku tonów na odpowiedniej częstotliwości wszystkie pociągi, które to usłyszą, zatrzymują się. To jest mechanizm bezpieczeństwa, który został już dawno wdrożony, a nie jest nawet cyfrowy. Systemy Lotto. Wszystkie lottomaty posiadają dołączony modem radiowy, który działa w paśmie 70 cm w okolicach 460 MHz. Te dane są wysyłane przy pomocy prostego FSK, prostego Frequency Shift Keying. Wysyłane są do huba i dopiero ten hub posiada połączenie satelitarne typu VSAT. Czyli możemy zasnifować bądź dorzucić swoje dane do połączenia pomiędzy lottomatem a centralną lotto. Nikt tego nie przetestował, ale efekty mogą być ciekawe, na przykład wprowadzanie własnych zakładów w kolekturach lotto. Systemy zarządzania flotą. Większość nowoczesnych radiotaksi oprócz prostego radia posiada także GPS-a i posiada możliwość raportowania pozycji danego pojazdu bądź wysłania komunikatu bądź zlecenia do każdego samochodu. Te systemy nigdy nie są szyfrowane, przynajmniej te, które ja widziałem. Działają także z prostą modulacją częstotliwościową. W związku z tym uzyskanie do nich dostępu nie jest specjalnie skomplikowane. Narzędzia Bluetooth. Na początku te, które są dostępne w standardowej dystrybucji Linuxa, to są następujące. HCI Config jest konfiguratorem interfejsu hosta, pozwala na zmianę nazwy urządzenia, na zmianę parametrów quality of service itd. itd. HCI Tool pozwala na wykonywanie kilku operacji na interfejsie hosta, takich jak skanowanie, jak podanie informacji o urządzeniu, jak utworzenie połączenia typu L2 CAP. HCI Dump jest sniferem interfejsu hosta, to znaczy snifuje komendy wysłane do HCI i zdarzenia, które od HCI przychodzą. To nie jest snifer w rozumieniu, w takim rozumieniu, w jakim jest na przykład snifer internetowy czy snifer Wi-Fi. SDP Tool jest narzędziem, które pozwala wyszukiwać serwisy i publikować serwisy, które są ogłaszane przy pomocy protokołu SDP. L2 Ping to jest po prostu ping w warstwie L2 CAP. RFCOM pozwala na tworzenie i usuwanie kanałów RFCOM. Te kanały są, tak jak powiedziałem, emulacją portów szeregowych. przydatne dodatkowe narzędzie, BT Scanner, z prostym skanerem, który dla zadanego zakresu adresów MAC próbuje do każdego z nich wysłać pakiet inicjujący parowanie. Jeżeli urządzenie odpowiada, oznacza to, że urządzenie jest urządzeniem ukrytym, ale działającym. W ten sposób możemy odnaleźć to ukryte urządzenie. BTDSD jest prostym skanerem kanałów RF.com. Tych kanałów jest 60, więc równie dobrze skanowanie można przeprowadzić ręcznie, natomiast lub skryptem. Natomiast dla tych, którzy są bardziej leniwi, ta aplikacja może być przydatna. I Bluetooth Stack Smasher. Aplikacja, która wysyła losowe pakiety. Losowe pakiety oczywiście takie, na które pozwoli interfejs hosta. To są pakiety różnych typów. I okazało się, że bardzo wiele urządzeń już z takimi pakietami sobie nie radzi. Na przykład telefon Nokia N70 prawie natychmiast się zawiesza po otrzymaniu kilku losowych pakietów L2 Cup. Prezentacja praktyczna. Na początku bierzemy na warsztat telefon Nokia 6310. O nim było wiadomo, że on posiada błąd w Bluetoothie, natomiast Nokia ten błąd skrzętnie ukrywała. Ja na początku 2005 roku zabrałem się za ten telefon i niemalże ten błąd znalazłem po kilku minutach. On był tak widoczny, że nie dało się go ominąć. Natomiast Nokia na ten temat milczała. Nigdy nie została wydana poprawka softu na ten telefon. Po prostu Nokia stwierdziła, że ten telefon już pewnie nie jest używany zbyt powszechnie. Widocznie u nas jednak jest, aby go supportować. Błąd polega na udostępnieniu kanału RF.com. Ten kanał nie jest publikowany przy pomocy protokołu SDP. On posiada numer 17. Można się z nim połączyć bez żadnej informacji na telefonie, że to połączenie ma miejsce. Po połączeniu się pojawia się tylko ikonka słuchawki. Telefon myśli, że jest połączony ze słuchawką. Mamy dostęp do wszystkich komend AT. Co to oznacza? Możemy wykonywać połączenia, tworzyć przekierowania, uzyskujemy pełny dostęp do książki adresowej. Możemy tam usuwać wpisy, czytać wpisy, dodawać wpisy. Otrzymujemy dostęp do SMS-ów. Możemy je czytać, usuwać, wysyłać. Możemy odbierać połączenia, możemy wpisywać liczby na klawiaturze, możemy praktycznie wszystko. No to teraz co z tym zrobimy? Włączam Bluetootha. Mam nadzieję, że będę pierwszy, który uzyskam dostęp do tego telefonu. Jeszcze nie włączyłem. Stworzyłem połączenie typu terminalowego do telefonu. On mnie zapytał, czy ja się chcę połączyć. Połączenie się udało. Jedynym sygnałem, że coś jest nie tak, jest ikonka słuchawki, która pojawiła się na dole. Teraz co mogę zrobić? Dzwonię na swój drugi telefon. Dzwoni. Ja nie jestem wcale sparowany z tym telefonem. Owszem, on pokazał, że on dzwoni. Natomiast nie zapytał mnie o to, czy ja to chcę to zrobić. Mogę zrobić wszystko. Wysyłać SMS-y, tak jak powiedziałem. To jest flagowy, biznesowy telefon Nokii. W mojej firmie, która kupowała takie telefony pracownikom, ponieważ to była firma technologiczna, że tak powiem, to wszyscy praktycznie pracownicy mieli włączonego Bluetootha, bo to takie przydatne narzędzie. W związku z tym każdemu można było czytać SMS-y. W momencie, kiedy się rozłączyłem, telefon tylko zaraportował, że nastąpiło rozłączenie. Znikła ikonka słuchawki, także nie było żadnego pytania. Dla osoby, która trzyma taki telefon w kieszeni. Słucham? Połączenie wychodzące GSM jest w historii połączenia. Jest. Natomiast w przypadku wysłania SMS-a nie znajduje się w skrzynce nadawczej. Jeśli się SMS-a wyśle, to nic się tam, to tam nie trafia. Natomiast z poziomu Comment AT można skasować historię połączeń. Jest widoczny. Ale w momencie, kiedy użytkownik nie został zapytany, czy to połączenie może zostać stworzone, to możemy założyć, że nikt do tego menu z aktywnymi połączeniami nie wchodzi bez powodu. To, że komuś się świeci słuchawka, świeci ikonka słuchawki, to nie jest najczęściej wystarczający powód, aby sprawdzać, co się tam właściwie dzieje. Większość osób tego nawet nie zauważy. Można stworzyć przekierowanie na jego numerze. Także jak ktoś dzwoni na ten telefon, to oczywiście są przełączane na jakieś inne numer, na przykład 0700 czy coś innego. Można także zostawić połączenie głosowe do tego telefonu, nie tylko przy pomocy Comment AT, ale także połączenie głosowe i wtedy dzwonić normalnie głosowo przez taki telefon, przez Bluetootha. Będzie wyglądać jak normalne połączenie, tylko oprócz tego będzie głos. Można także oczywiście zadzwonić z takiego telefonu do siebie i słyszeć, co się dzieje u osoby, która posiada taki telefon. Pełne możliwości dla osób, które lubią szpiegować. Można robić z takim telefonem wszystko. W przypadku Pantopa ja posiadam iPaka 4.1.5.0. To jest taki Pantop z systemem Windows Mobile 2003. On także posiada włączonego Bluetootha. Ten Bluetooth od strony samego stosu jest w miarę bezpieczny. On nie udostępnia żadnych usług bez pytania. Natomiast jest podatny na błędy typu denial of service. W jego przypadku wystarczy wysyłać dużą ilość pingów, czy dużą ilość dużych pingów, czy dowolnych innych zdeformowanych pakietów, aby stos Bluetoothowy momentalnie przestał działać. To jest Mac mojego Pantopa. Spróbuję go zaatakować losowymi pakietami. To jest narzędzie Bluetooth Stack Smasher, o którym powiedziałem wcześniej. Wysyła losowe pakiety na adres Bluetoothowy. Teraz zobaczymy, czy po takiej serii kilku losowych pakietów ten Pantop jeszcze żyje. Przerwiemy. W większości przypadków on już po kilku pierwszych próbach przestaje się odzywać. I tak jest w tym wypadku. On już nie odpowiada na pingi. Wprawdzie samo urządzenie jeszcze działa, natomiast nie jest możliwe ani zainicjowanie żadnego połączenia bluetoothowego z niego, ani przestaje być wykrywalny wśród urządzeń dostępnych publicznie. Nie może także odbierać żadnych połączeń. Jak widać, nawet nie może odbierać pingów. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji. Jeżeli kogoś interesuje jeszcze temat bezpieczeństwa Bluetootha bądź technologii transmisji danych radiowych, bardzo chętnie wysłucham pytań. Skoro nie ma pytań, to dziękuję bardzo.
Również dziękuję.